kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu o poranku. Dziś w naszym studiu człowiek, który był w okopach w Donbasie, przeżył bombardowania ukraińskich miast, widział doły ze zwłokami w Izumiu. Korespondent wojenny tygodnika sieci portalu W Polityce Jakub Maciejewski. Witam w Poznaniu, bezpiecznym dziś Poznaniu.
Witam Poznaniu, poranku, kłaniam się Państwu.
Pan od trzeciego dnia tak naprawdę rosyjskiej agresji na Ukrainę obserwuje to, co tam się dzieje. Pan może bardzo dużo powiedzieć o tym, jak wygląda ruski mir w praktyce. I kiedy pana czytam, oglądam, mam takie wrażenie, że mógłby pan o tym opowiedzieć wszystkimi zmysłami. Wzrokiem, słuchem, węchem, smakiem. Tym, czego pan doświadcza tam, oglądając choćby te doły w Izumiu. Doły śmierci.
Bo ta wojna jest tak straszna, że ma takie pewne składniki z II wojny światowej. I faktycznie zapach rozkładających się ciał w Izjumie, gdzie Rosjanie porzucili prawie 500 trupów swoich własnych ofiar, ale na tym prowizorycznym cmentarzu żyli, mieszkali, jedli, rozmawiali, spali. A ja po 15 minutach nie mogłem wytrzymać już tego okropnego zapachu rozkładających się ciał. Więc tak, jest zapach, jest oczywiście dźwięk, straszne wybuchy. Zaporoże, które nie jest na froncie, co noc doświadcza 10-15 uderzeń rakiet rosyjskich, a więc kilkanaście osób co noc w tym 700-tysięcznym mieście ginie. To dwa z pięciu zmysłów i mógłbym tak wymieniać dalej, bo cała Ukraina mniej lub bardziej jest na wojnie.
Ja często też w pańskich opisach spotykam się z takimi tolkienowskimi określeniami z Władcy Pierścieni. Mordor, orkowie. Czy to jest najbardziej dosadny opis tego, co pan dostrzega tam, jeśli chodzi o to, kto z kim walczy i jak walczy?
Ukraińcy sami używają tych określeń. Mhm. To oni mówią o orkach, że orkowie ich zaatakowali, co paradoksalnie jest pewnym szacunkiem do Rosjan, do tych, którzy jednak nie dali się zombirować. To jest pojęcie ukraińskie, czyli ulec tej putinowskiej propagandzie.
Też nowe pojęcia wprowadzę, jak się okazuje, do języka.
Jak najbardziej. I przecież żyją na Ukrainie Rosjanie, którzy popierają państwo ukraińskie, więc nie mówimy, że jesteśmy przeciwko Rosjanom, tylko tym, jak u Tolkiena, tym ponurym elfom z ciemności, czyli orkom, czyli Rosjanom Putina. A ja też spotkałem Rosjan, którzy walczą po stronie ukraińskiej. Spotkałem Andrzeja w okopach pod właśnie Izjumem, jeszcze kiedy Izjum był rosyjski, który walczy za Ukrainę i mówi, ja chcę być w NATO, ja nie chcę ruskiego miru.
Też są tacy Rosjanie.
Albo Rosjanka, która wyemigrowała kilkanaście lat temu i w Donbasie, w Słowiańsku, była ratownikiem medycznym, ratując Ukraińców od ran zadanych przez rosyjskie pociski. Więc mówią Ukraińcy orkowie na Rosjan, żeby właśnie dać szansę tym Rosjanom, którzy chcą być częścią cywilizowanego świata.
Ja trochę inaczej skojarzyłem tych orków, dlatego że jest pewna estetyka śmierci stosowana przez Rosjan. Pan sam o tym mówi. Wyjątkowy rodzaj bestialstwa. To jest taka brudna rosyjska wojna w takim wymiarze dosłownym. Dlatego mówię tej namacalności.
Ja kilka lat się zajmuję Rosją też dzięki dwumiesięcznikowi Arkana, gdzie są znakomici sowietolodzy. I wydawało mi się, że sporo złego już mogę o Rosji powiedzieć. Ale tam, na Ukrainie, na własne oczy można zobaczyć rzeczy, które będzie trudno państwu uwierzyć. Nie tylko ciała w lesie Izjumskim, ale na przykład na pozycjach rosyjskich Rosjanie nie chowają własnych ciał. Czyli kolegę z plutonu, z którym się spędziło 2 miesiące, z którym się żyło, piło wódkę, razem śpiewało wieczorami, zostawia się 10 metrów dalej jego ciało, nawet nie dając mu minimalnego pochówku. Te ciała tam też gniją, a Rosjanie obok siedzą ze swoimi przyjaciółmi rozkładającymi się za wałem z ziemi. I gdzieś tutaj pojawia się pytanie, co się dzieje w głębi Rosji, że takie obrazki w armii rosyjskiej nie są rzadkie? Co tam się dzieje w tym Mordorze, czego my dzisiaj nie przenikamy? Co tam strasznego się dzieje, że takie sceny właśnie nie są na wschodzie rzadkością?
Ten ruski mir, pan też mówi niekiedy o podróży w któryś tam krąg piekła, szczególnie jeżeli chodzi o tereny wokół Charkowa. To jest takie miejsce, w którym z kim by pan nie rozmawiał, to słyszę cały czas zbrodnia, zbrodnia, zbrodnia i głównie o zbrodniach rosyjskich mówią ludzie, miejscowi. ci, którzy przeżyli te kilka miesięcy okupacji rosyjskiej.
Pan powiedział o tych zmysłach i faktycznie jest też zmysł dotyku, bo czasami słuchając opowieści, zwłaszcza starszych kobiet, słuchając ich opowieści o okropieństwach okupacji, no czasem po prostu obejmuje się tych ludzi. Nie słucha się tego tak obojętnie, tylko obejmuje się tych płaczących ludzi. W wiosce Wołuchów Jar opowiadano mi właśnie o tym, jak Rosjanie znęcali się nad przypadkowo spotkanymi przechodniami, ale w miejscu, gdzie mieli siedzibę, w lokalnej szkole, na ścianie, tam gdzie się załatwiali i jedli jednocześnie, na ścianie zostawili napis: my Rosjanie, z nami Bóg. I gdzieś tutaj pragnąłbym, bardzo bym chciał przekazywać słuchaczom, widzom, czytelnikom, że tam w tej Rosji dzieje się coś, czego rozumem nie ogarniamy, że takie zło można sobie jeszcze usprawiedliwić jak naziści, Gott mit uns, tak tutaj my Rosjanie, z nami Bóg. Znów wybiły ślady totalitaryzmów, o których wydawałoby się, powinniśmy móc już zapomnieć, bo były dawno. No widać nie.
Ja sobie to próbuję jakoś uśrednić, bo mam przed oczami tego cherubinka z początku wojny, takiego rosyjskiego, o niewinnej twarzy, który ma w foliowej torebce dowody osobiste ofiar, które zastrzelił ukraińskich cywilów, a z drugiej strony tego płaczącego parę dni temu właściwie cywila, świeżaka, którego wcielają, który mówi, że za dwa dni bez przeszkolenia idzie na front walczyć. I ja nie wiem, gdzie jest ta, tak naprawdę ta prawda w tym momencie o Rosji.
Ja bym sięgnął do klasyków, ponieważ Polacy wydali bardzo wielu znakomitych sowietologów. No, Jan Kucharzewski twierdził, czy Marian Zdziechowski, że jest w kulturze rosyjskiej jakaś taka dzicz, a Zachód dał się nabrać na to, co profesor Henryk Głębocki, współczesny sowietolog, określa mianem Tołstojewskiego. Czyli znamy dwóch pisarzy rosyjskich i mówimy, och, jaka wysoka kultura. Dorzućmy Czajkowskiego, Prokofiewa
i Puszkina jeszcze i Puszkina, tak, na deser.
Galerię obrazów w Petersburgu. Ale nie, Rosja to nie jest to. Rosja jest to, co widzimy na froncie. To są tysiące takich przypadków. Jeszcze jedna rzecz. My najgorszego nie wiemy. W Buczy miesiąc okupacji. Na Charkowszczynie 3-4 miesiące. A co odkryjemy, gdy Ukraińcy wyzwolą swoje południowe ziemie? Co odkryjemy w tamtych lasach, w tamtych piwnicach, w tamtych lach tortur?
Czy są jakieś obrazy, które chciałby pan jak najszybciej wymazać z pamięci?
Ale to nie wiem, czy rano można opowiedzieć o czymś takim.
To jest życie. To się dzieje.
Podczas jednego z nocnych ostrzałów Słowiańska o godzinie 3:00 potężne pociski uderzały w miasto i biegliśmy do schronów, gdzie po prawej stronie płonęły budynki. Czułem się tak nierealistycznie, może to jakiś film, może to jakaś powieść. I na ulicy leżały ofiary eksplozji, odłamki. Pamiętam ciało kobiety, która była prawie w całości, tylko miała roztrzaskaną głowę i... No dobrze, jak pan redaktor mówi, że takie jest życie i taka jest śmierć. Mózg wyciekał jej jak marmolada z pękniętego słoika. I potem dowiadywałem się już po ostrzale następnego poranka, kim była i co robiła. I to, że te ostrzały zabijają tak strasznie losowo. Nie mają względu na to, że ktoś miał marzenia, córkę, że kończył właśnie budować dom, czy miał obronić pracę magisterską w przyszłym miesiącu. Nie. Rosjanie strzelają dziesiątkami tysięcy pocisków na oślep i zabierają z życia, z tej ziemi po prostu wiele niewinnych ofiar.
Pan mówi o strzale miasta 700-tysięcznego, Zaporoża czy innych miast. Próbuję to jakoś na Poznań przełożyć, Wrocław, inne polskie miasta. To się dzieje co noc. Tak jak pan napisał, ludzie próbują z tym zasnąć i z nadzieją, że się obudzą. A jak wygląda morale po czymś takim? Czy to jest naród, który się do tego przyzwyczaił? Czy są ludzie, którzy nadal się boją na przykład wychodzić z domu po tych paru miesiącach z tych wyzwolonych terenów?
Morale ludności cywilnej jest zaskakujące, bo właśnie w tym Zaporożu, gdzie co wieczór każdy się kładzie z tą świadomością, że może nie wstać rano, bo jednak te kilkanaście, kilkadziesiąt osób zginie w wyniku tych rakiet rosyjskich, ale życie za dnia toczy się normalnie. Ja ze zdumieniem rano w Zaporożu stałem, odsłoniłem zasłonkę przy oknie i widziałem, jak ludzie idą z kawą w ręku, jak otwierają się jakieś piekarnie, idzie się na spacer z psem, z radością, że się przeżyło tę noc, bo to w sumie tylko kilkanaście rakiet. Gorzej było w Sałtiwce, w dzielnicy Charkowa mieszkalnej, która liczyła przed wojną 400 tysięcy mieszkańców. Spora, jak Szczecin. i została wyludniona, 90% osób wyjechało, bo tamtych ostrzałów było kilkaset dziennie na jedną małą dzielnicę.
Widziałem stację metra tam w Sołtivce właśnie i ludzi, którzy się tam próbują.
I co jest szokujące, to jednak jako, że byliśmy też w bloku komunistycznym, to wiele z tych osiedli na Ukrainie, tak strasznie bombardowanych, przypomina niestety też osiedla polskie.
Też miałem takie skojarzenie, oglądając filmy.
I jeszcze mamy ostatnią wypowiedź politologa kremlowskiego Siergieja Karaganowa, który powiedział, że na Poznań by mogła spaść bomba atomowa i nikt na Zachodzie nie zareaguje.
Tak, czuję tylko figurę retoryczną.
Ale tak Karaganow powiedział.
Tak, ale użył w sensie, słowa, że ten Poznań był pewną figurą.
Tak, przy czym jakby...
Mam nadzieję retoryczną.
Morał z tej wojny dla nas jest taki. Wspierać Ukrainę, odsuwać niebezpieczeństwo rosyjskie i budować bezpieczeństwo polskie. To jest misja, z którą marzyłoby mi się dotrzeć do jak największej liczby Polaków, bo nie skończyła się historia. Straszna rzeź rodem z II wojny światowej, z różnych jej epizodów, wraca za naszą wschodnią granicą.
Ja przepraszam, może to zabrzmi cynicznie, nie ma być cynicznie intencjonalnie. Ktoś napisał, że tak naprawdę dla nas to jest najtańsza od 500 lat wojna, jaką toczymy z Rosją.
Bo my nie musimy ginąć.
My nie musimy.
Nie na nasze miasta spadają rakiety i nie naszym kobietom robi się to, co Rosjanie na Ukrainie. Więc tak, wydawajmy pieniądze, a nie ludzką krew. A Ukraina naprawdę ma sporą szansę zwyciężyć w tej wojnie.
Rozmawiałem kilka dni temu z Damianem Dudą, który jest szefem tej ochotniczej grupy medyków, która gdzieś tam próbuje ratować życia. Każde, rosyjskie, ukraińskie, no jest w stronie ukraińskiej. Tam ci medycy polscy funkcjonują i on mi mówi, że niezależnie od tego, on cały czas jest narażony na to, że może zginąć, że może po prostu dostać się do niewoli, z której już nie wyjdzie, albo wyjdzie wrakiem, w stanie szczątkowym, obcięte kończyny. Pan się tego nie boi?
Oczywiście strach jest, natomiast jest też pewna powinność. Jest taki moment, który ja zaobserwowałem u dziesiątków Ukraińców, o których piszę reportaże, że jest pewien strach, dopóki człowiek nie podejmie decyzji, dobra, idę w to. Z różnych powodów, tak jak pański rozmówca, bo chce ratować ludzi przed złem, czy kalifornijska pielęgniarka, która przylatuje do Donbasu, bo mówi, że trzeba walczyć z nazistami, bo nasi przodkowie to zaniedbali w latach 40., czy wójta gminy Przerośl na zachodniej Ukrainie, Wołodymira Mołdawczuka, który mówi, moi chłopcy jadą na wojnę, moi chłopcy z gminy, ja też muszę. I to jest w pewnym momencie taka decyzja, po której wiele rzeczy staje się jasnych i czerń i biel w życiu, w tej wojnie też jest bardzo, bardzo widoczne. Naprawdę tą czernią są Rosjanie. No nie da się tego uniknąć. Stamtąd idzie prawdziwe zło, prawdziwy nowy nazizm XXI wieku, a my mamy szansę go powstrzymać. Dzięki Bogu, o Polakach, o sobie samych, możemy powiedzieć, że ten egzamin zdajemy no, w czołówce światowej.
A jak mówią o nas Ukraińcy? W takim razie, pan niedawno został uhonorowany medalem dla bohaterów rosyjsko-ukraińskiej wojny. To jest taki oddolny medal przez społeczeństwo ukraińskie ustanowione. Jesteśmy jeszcze dla nich lachami, czy już jesteśmy kimś, kogoś inaczej określa?
Ta miłość, ona wręcz już tak mogę państwu, słuchaczom Radia Poznań powiedzieć, jest o tyle męcząca, że będąc ponad 120 dni na wojennej Ukrainie, od Przerośla po Charków, po Donbas, po Zaporoże, zatrzymuje mnie jakiś wojskowy, czy jakiś cywil, czy jakaś kobieta i biorę wdech, żeby mi coś powiedzieć. Ja już wiem, co to będzie, że my chcemy wam podziękować. Niech pan przekaże w Polsce, co to dla nas znaczy. I to zaufanie, ta fala miłości, która jest wobec mnie, to nie dlatego, że jestem dziennikarzem Tygodnika Sieci, tylko dlatego, że jestem Polakiem, dlatego, że państwo, drodzy słuchacze, przyjmujecie uchodźców w domach, wysyłacie pomoc humanitarną. Ale powiem też o sekretnej przepustce, która rozbiła absolutnie wszystkie procedury i pozwoliła mi wejść bardzo głęboko w środowiska ukraińskie. To jest zdjęcie, jakie ja mam z prezydentem Andrzejem Dudą. No to jest autentyczny bohater tej wojny. To jest wielki przyjaciel ofiar rosyjskiej inwazji. I można chyba dziś już powiedzieć, że przy tym wielkim egzaminie historii, że prezydent Andrzej Duda jest godnym następcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Dziś pan jest też w pile w trzciance, kiedy pan wraca na Ukrainę, bo domyślam się, że to nie koniec.
Tak, wracam w listopadzie i zapewne na nowe, odbite znowu tereny, by znowu dziwić się, by znowu poszerzać swoją wyobraźnię, jak wiele zła nowy nazizm XXI wieku potrafi sprawić ludności cywilnej.
Niech pan wraca bezpiecznie. Jakub Maciejewski, Tygodnik Sieci, portal w polityce, korespondent wojenny na Ukrainie, gość porannej rozmowy Radia Poznań.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.